Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzodę. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie i zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Oto słowo Pańskie. Starożytni mawiali: chleba i igrzysk. I chyba niewiele się zmieniło w tej materii. Jak chętnie jeździmy na różne festyny, na dożynki. Jak każdą sytuację i okoliczność jesteśmy w stanie wykorzystać do tego, żeby zrobić przyjęcie, żeby się zabawić, żeby się rozerwać. Dziecko się urodziło, krowa się ocieliła, sklep otworzyli, trzeba zrobić grilla, postawić wódkę. I może w tym nie ma nic w sumie złego, bo człowiek też potrzebuje takiego, powiedzmy to bardzo współczesnym językiem, takiego resetu. Może też ta przestrzeń rozrywki, jakiegoś takiego odreagowania. No być może to wszystko jest potrzebne, ale z umiarem, ale z roztropnością, bez przesady, zwłaszcza jeśli idzie o alkohol. Dzisiejsze pierwsze czytanie nam zarysowuje taką właśnie sytuację, taką scenę. Mężczyźni, którzy się wylegują na łożach z kości słoniowej, to były zwyczaje bodajże asyryjskie, na pewno pogańskie, później rozprzestrzenione też w świecie grecko-rzymskim, że tak spożywano posiłki pół leżąc. Matka mówiła: nie jedz na leżąco, bo to grzech. Dzisiaj mamy inną modę, chociaż trochę teraz ona zanikła, ale mnie bardzo mocno denerwuje te szwedzkie stoły, czyli jedzenie na stojąco. No ktoż to wymyślił? Po polsku jest przy stole, jak Pan Bóg przykazał. Owszem, pobiesiadować, ale z jakąś taką godnością, żeby budować wspólnotę, żeby się integrować. A alkohol, a okoliczność? Niech to będzie tylko okazja do tego, żeby się spotkać i ze sobą przebywać. Może jeśli ten aspekt tutaj będzie czytelny, to nie byłoby w tym nic złego. Ale to, co dzisiejsze słowo chce napiętnować, to jest jakiś rodzaj beztroski w tym wszystkim. Jakaś przesada w tym wszystkim. I niedostrzeganie tego, że są też inni, są potrzebujący i że to nie może być sensem i treścią życia, że to nie może być nagminne i przesadne, bo się w tym wszystkim możemy zgubić. Taką już skrajnie przejaskrawioną postacią, która tak żyła, jest bogacz z dzisiejszej Ewangelii. Zauważmy już na początku, że ten człowiek nie ma imienia. Każdy z nas ma przecież imię. Dostaliśmy je na chrzcie. Imię coś oznacza. Bóg zna nas po imieniu. Ten jest bezimienny. Może to coś znaczy. A może znaczy także to, że skoro nie ma imienia, to jest to historia zaadresowana do każdego z nas. Bo tam można podstawić każdego z nas. Bo każdemu z nas grozi takie niebezpieczeństwo. I jest druga postać. To jest Łazarz, Eleazar, którego imię znaczy Bóg pomoże. W tym kontekście brzmi trochę na pierwszy rzut oka czy ucha jakby jakaś kpina, jakiś paradoks, bo przecież Bóg mu nie pomógł. Ale czy Bóg jest zły? Ależ skąd? Przecież w psalmie wychwalaliśmy Go, że to On przywraca wzrok ociemniałym, dźwiga poniżonych, kocha sprawiedliwych i strzeże przybyszów. Boża opatrzność to troska o każdego z nas. Los nikogo z nas nie jest mu obojętny, on się troszczy i odwraca wszystkie sytuacje, jeśli nie teraz, to w wieczności. I taka historia dzieje się tutaj w tej Ewangelii. Jedynym punktem, w którym krzyżują się losy jednego i drugiego, punktem wspólnym, to jest śmierć. Wobec śmierci wszyscy jesteśmy równi, wykształceni i nie, ubodzy i bogaci. W śmierci jesteśmy zrównani. Śmierć może zmienić myślenie. Ale jeżeli jesteśmy w tej perspektywie śmierci, która nadchodzi, jeżeli jesteśmy już po tej drugiej stronie bramy, to już jest sytuacja zamrożona, utrwalona. Wieczność będzie utrwaleniem tego, co wybraliśmy za życia. Kładę przed tą życie i śmierć, mówi Pan Bóg. Błogosławieństwo i przekleństwo. Co Ci się podoba, to będzie Ci dane. To, co wybierzesz, tak będziesz miał, nawet na wieczność. Jak ktoś, jakby to powiedział święty Paweł, uczynił brzuch swoim Bogiem, ich Bogiem jest brzuch, mówi Paweł o takich ludziach, no to będzie tak miał przez całą wieczność. Jest taka przepiękna opowieść o tym, czym się różni jedna rzeczywistość od drugiej. Jest ona wyrażona przy pomocy takiego obrazu uczty. Jakby to się to wpisuje też w dzisiejsze słowo. Tylko z tą różnicą, że i tu są stoły zestawione, z tą różnicą, że sztućce są takie metrowe i chociaż złote, to przecież nie najesz się taką łyżką, bo wszystko rozlejesz. Różnica polega na tym, że w niebie jedni karmią drugich, tych, co siedzą naprzeciwko. Dlatego, że za życia dostrzegali tych drugich i po śmierci także w wieczności mają tę optykę, tę zdolność widzenia potrzeb drugiego człowieka. Jeśli będę patrzył tylko na siebie, jeśli będę skoncentrowany tylko na sobie, jeśli utrwalę się w tym egoizmie, to tak będziesz miał na wieczność. I tak się stało z tym bogatym człowiekiem, który, jest tu podkreślone, ubierał się w purpurę i bisior. To są takie materiały, takie tekstylia, które są najbardziej skomplikowane i najdroższe, jakie w ogóle człowiek w historii mody, że tak to nazwę, wymyślił i wyprodukował. Dzisiaj nieosiągalny, bo nie ma już takich gatunków małż, z których na przykład bisior był produkowany. Jest to powiedziane po to, żeby podkreślić, jaki to był standard, jaka to była klasa tego bogactwa bogatego człowieka, a może też chodzi tutaj o to, że on się ubierał, to może się przebierał. Nie? Mówią wprawdzie, że jak cię widzą, tak cię piszą, że no, też to, w jaki sposób się ubieramy, to nas określa, ale jeżeli my cały czas tylko się przebieramy, że próbujemy zrobić wrażenie, to zwłaszcza w świecie młodych osób, to jest nagminne na tych wszystkich Instagramach i Facebookach. Przecież tam nie wstawisz zdjęcia, które ci się nie podoba. Tam wstawisz najlepsze, z najlepszych wakacji, w najlepszych ciuchach, podrasowane jeszcze, podkręcone jakimiś filtrami fotograficznymi, po to, żeby się zaprezentować z jak najlepszej strony, nie? Więc owszem, do kościoła się ubrać jak łachmyta, no to nie to miejsce, to się nie godzi. Ale z drugiej strony, jeśli to jest ta mentalność takiego przebierania się, lansowania, pokazywania z jak najlepszej strony, a w środku jest co? W środku jest, proszę Państwa, prostactwo u tego bogacza, jest chamstwo i jest niewrażliwość i egoizm posunięty do skrajnych postaci. Dlatego, że pod jego bramą był zdeponowany wielki skarb, ale on tego skarbu nie zobaczył, nie odkrył, nie wykorzystał. Był człowiek imieniem Łazarz, który tamten okryty w takie piękne szaty, a ten okryty wrzodami. Nie? Druga skrajność. I to jeszcze psy, które przychodzą. Obrzydliwa w ogóle sytuacja. Dla Żyda świnia, pies to zwierzęta jakieś nieczyste. Nie wiem, czy pies też nieczysty, ale na pewno jak się mówi o psach, to jest symbol utraty godności. Jak Jezus dyskutuje z kobietą, pamiętamy tę historię, i mówi o tych okruszynach rzucanych szczeniętom i ona tam w tej wytrwałości dalej i dalej pertraktuje z Chrystusem. prosi o łaskę, to właśnie ten obraz psów jest taki bardzo przerażający. Nie? Więc dla podkreślenia tej beznadziejnej sytuacji Łazarza są użyte takie słowa i takie obrazy. Wszystko się odwraca po śmierci. Ale czy ten człowiek, bogaty człowiek, cokolwiek zmienił w sobie? Wprawdzie wypowiada słowa jakiejś modlitwy błagalnej, bo tak to można nazwać. Zwraca się do Abrahama. Abraham, ojciec naszej wiary, jak mówimy, to o nim święty Paweł napisze, że wbrew nadziei uwierzył nadziei. Kiedy jest mowa o Abrahamie, to jest cały ten żydowski świat i Abraham, od którego się wszystko zaczęło, który otworzył swoje serce i swój dom na Boga, który przychodzi na objawienie Boga, który jest jeden. I dlatego ojciec tej wiary. Ale nawet wtedy, kiedy prosi o ulgę, to znów myśli tylko o sobie. To znów egoista, który chce tylko choćby na moment otrzymać jakąś ulgę w cierpieniu. Nie widać tam ani skruchy, ani żalu. Nie widać tam jakiegoś rachunku sumienia, że całe życie zmarnował, pławiąc się w tych bogactwach i koncentrując tylko na sobie, nie dostrzegając innych osób. Więc jak nie może już nic dla siebie załatwić, to prosi, no tu jest w ogóle wspaniała myślność, prosi dla swoich braci. Bibliści zauważają, że wspomina tam o 5 braciach, a on jest 6. A 6 to jest liczba w numerologii hebrajskiej oznaczająca niedoskonałość. 3 6, zestawienie 3 6 to liczba bestii, demona. Więc jakaś niedoskonałość, jakiś brak, czegoś tu, a może raczej kogoś brakuje. Oczywiście, tym 7 bratem, a 7 to jest pełnia, to jest doskonałość, był Łazarz. Wprawdzie nie brat z krwi i kości, ale brat w wierze. Bo jeden i drugi na łonie Abrahama, czyli obaj są wyznawcami judaizmu. Obaj są tej samej wiary. Ten się do niego zwraca, ojcze, bogacz do Abrahama, a ten odpowiada, synu, czyli uznaje, tak, ty jesteś z naszego narodu, z naszej religii, ale straciłeś swoje życie, bo nie zobaczyłeś 7 brata, brata we wierze, który był potrzebujący i był twoim skarbem u wrót twojego pałacu, ale zmarnowałeś ten skarb. Więc wtedy prosi o to, żeby tam posłać kogoś zza światów i żeby on ostrzegł właśnie tych braci. Jest to sposób myślenia magicznego, nie? Że jak zobaczą cudowności, jak zobaczą trupa, który nagle został wskrzeszony, to się nawrócą. A Abraham odpowiada, nic z tego, to nie da rady. Bo jeżeli mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Co to jest Mojżesz i prorocy? Mojżesz, przypisuje się mu autorstwo Tory, 5 księgów, 1 księgi Biblii. A prorocy to dalsze objawienie Boże. Wielokrotnie i na różne sposoby objawił się Bóg przez ojcom, przez proroków. To jest właśnie to jest Słowo Boga. To jest Pismo Święte, to jest Biblia, no tutaj w tym znaczeniu hebrajska. Mają Pismo Święte, niechże słuchają tego słowa, niech słuchają Pana Boga. Żadna cudowność tutaj nie pomoże. O czym ta Ewangelia tak naprawdę dzisiaj mówi, bracia i siostry? Czy ona mówi tylko o bogactwie? Czy to grzech być bogatym? Był bogaty i poszedł do piekła? Nie, to zbyt duży skrót myślowy. Bo przecież Abraham, który tam na to swoje łono do nieba przyjmuje, to też człowiek bogaty. On miał tyle tych owiec, czy tam kóz, czy czym on tam się trudnił, co on tam pasł, że dzisiejsi hodowcy z Radcza mogliby z nim konkurować, może, ze swoimi tuczarniami. Miał tyle tego bydła, że, proszę Państwa, musiał się rozdzielić ze swoim współtowarzyszem, ponieważ pastwisk było za mało. To wyobraźcie sobie, jaki to był bogaty facet na owe czasy. Brakło ziemi, brakło tej paszy, brakło traw, musi się rozdzielić. To był bogaty człowiek, a jednak trafił do nieba. Więc gdzie jest ten? Czy być bogatym to od razu grzech? Czy może raczej chodzi o stosunek do bogactwa? Na banknotach często to powtarzam, kiedy mówię o tych kwestiach. Jest napisane, proszę sprawdzić w domu, dzisiaj nie jestem przy groszu żadnym, niestety, bo bym pokazał. Sprawdźcie sobie w domu. Na wszystkich banknotach jest napisane, że banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w naszym kraju. Środkiem, proszę Państwa. Środkiem, a nie celem samym w sobie. Jeżeli w tym wszystkim właśnie w jakimś zacietrzewieniu, egoizmie będziemy widzieć tylko siebie samego i gromadzić pieniądze, traktując je jako cel sam w sobie, jako sens życia, no to sorry, ale no, ta dzisiejsza Ewangelia nie pozostawia nam tutaj złudzeń. W pierwszym czytaniu jest w ogóle napisane biada beztroskim na Syjonie i będzie, spotka ich los wygnańców, a zaniknie krzykliwe grono hulaków i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli pieniądze będą środkiem płatniczym, środkiem do tego, żeby czynić dobro, żeby pomagać innym, żeby kupić dobre rzeczy, żeby kogoś podwieźć bezinteresownie do lekarza na przykład, a nie brać pieniądze, zrobić w ogóle coś, nie tylko dla siebie, ale dla innych. Tak, pieniądze też są potrzebne, żeby robić coś dobrego. I jeśli będą tak używane, to wszystko będzie w porządku. To nie bogactwo jest grzechem. Ale to słowo nie jest tylko o bogactwie. To słowo dzisiaj, bracie i siostry, jest słowem o wierze. Obaj należeli do narodu wybranego. Mówią obaj do Abrahama, że to jest ich ojciec. Ten mówi syn, tak. Ale czy bogacz był człowiekiem praktykującym? To jest pytanie. Jeżeli wziąć list do Jakuba, gdzie jest list świętego Jakuba, w którym jest napisane, że wiara bez uczynków martwa jest, to znaczy, że nie ma wiary, to bogacz nie był wierzącym człowiekiem. Albo jak kto woli, to takie modne jest współczesne określenie, był wierzący, nie praktykujący. Albo raczej deklarował się, że był wierzący, ale nie praktykował. Z tej jego wiary w jedynego Boga nic nie wynikało, bo nie widział swojego brata Łazarza, siódmego brata. Był obojętny na jego cierpienie, na jego wrzody, na jego głód. Tamten marzył o resztkę z jego stołu, a ten nawet tego nie dostrzegał. Więc czy on był wierzącym człowiekiem? I druga kwestia, właśnie ta wiara jest też podkreślona, tu wtrącę, przez świętego Pawła. Ten, kiedy pisze do swojego przyjaciela i współtowarzysza ewangelizacyjnych wypraw do Tymoteusza, to mówi mu i zachęca, wręcz motywuje. Walcz w dobrych zawodach o wiarę. Zdobądź życie wieczne. Celem życia nie jest tylko, żeby się bawić, żeby się zabawić, ale żeby się zbawić. Celem naszego życia jest przeżyć je tak, by osiągnąć życie wieczne. Nauczyć się kochać tu, by spotkać się z miłością prawdziwą w niebie i tam właśnie żyć w tej miłości, bo w niebie jest sama miłość. A zatem do tego jest potrzebna wiara. I dlatego Paweł mówi, walcz. Używa tych skojarzeń, tych określeń, też świat grecko-rzymski, zawody, ludzie chodzili, tak, chleba i igrzysk, chodzili na to, patrzyli, emocjonowali się tak jak dzisiaj. Siedzi mężczyzna z troszkę przy dużym brzuszkiem, z piwem w ręku i kibicuje, jak on się zna na piłce nożnej. Uczestniczy w tym na sposób emocjonalny, wprawdzie sam sportem się nie para, bo po co? Ale tak, emocje są. Ale to jest też dobry przykład dla Pawła i dzisiaj dla nas, że tu chodzi o wysiłek, że to jest bieg, że to jest walka, że jesteśmy cały czas w stanie walki między dobrym a złem, między pięknem a brzydotą. Co wybierzesz, to będzie ci dane. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Taka zachęta dzisiaj dla nas, dla każdego od świętego Pawła, nie tylko dla Tymoteusza, dla ciebie i dla mnie. I ostatnia już myśl w kontekście tego, o czym mówię. Proszę Państwa, dlaczego ten bogacz poszedł do piekła? Nie dlatego, że był bogaty. Dlatego, że nie czytał Pisma Świętego. Mają Mojżesza i proroków. Mają Biblię. Mają objawienie, mają Słowo Pana Boga. Gdyby chodził do synagogi i słuchał słowa, albo gdyby zainwestował, wykształcił się, umiał te zwoje czytać. Ale to nie tylko czytać, nie tylko słuchać. Słuchać i być posłusznym. Słuchać, wprowadzać w życie. Wiara, która ze słuchania się rodzi, przekuta także na uczynki miłosierne względem Łazarza i jemu podobnych. To daje gwarancję zbawienia. To jest wiara żywa i prawdziwa, poparta uczynkami. Gdyby czytał Pismo Święte, to by trafił do nieba. A że nie czytał, to poszedł do piekła.